Duże, małe i duże.
Już 16 minut po godzinie 12 w południe, ale to przecież niedziela, do tego zasypana śniegiem niedziela. Więc jeżeli ktoś z Państwa nie musi się spieszyć, no bo trudno jest się spieszyć przez te zaspy śnieżne i to dosłownie zaspy śnieżne w naszym regionie, jak to dobrze, że teraz prezentując te zimowe piosenki nie musimy Państwu mówić jako spikerzy radiowi, że to tylko tak w piosence ten śnieg, prawda? Za oknem zupełnie inna, szara jakaś taka jesienna rzecz. Rzeczywistość. Jest pięknie, jest biało, jest magicznie i dlatego też, drodzy Państwo, zupełnie innego wymiaru nabiera podróżowanie po regionie i takie regionalne zwiedzanie tych miejsc, które znamy w innej szacie niż taka zimowa. Kiedy tak dużo śniegu spada, podobno świat staje się odrobinę mniejszy, taki bardziej bajkowy i przytulny. Czy tak rzeczywiście jest? Zobaczymy. Piotr Król ten program zrealizuje, a sprzed mikrofonu kłania się Magdalena Lipiec-Jaremek. A skoro dzisiaj niedziela, zimowa, zaśnieżona niedziela, tuż przed świętami świąt Bożego Narodzenia, drodzy Państwo, to być może niektórzy rzeczywiście gdzieś tam odrobinę się spieszą, ale pobyt w Kazimierzu wczorajszy nauczył nas także podczas jarmarku, jak najbardziej bożonarodzeniowego, świątecznego, już kazimierskiego, że ten czas w Kazimierzu płynie nam zupełnie, zupełnie inaczej. Nawet jeżeli nasza przewodniczka odrobinę się spóźnia.
Ponieważ ja jestem spóźniona, to muszę o czasie troszeczkę w Kazimierzu. My się śmiejemy, że w Kazimierzu to tak w dobrym stylu jest troszeczkę się spóźnić, bo o Kazimierzu mówi się, że to najbardziej śródziemnomorskie z polskich miast. Chociaż dzisiaj oczywiście tego nie widać. No i proszę Państwa, jak śródziemnomorskie, to ten śródziemnomorski styl się, proszę Państwa, tak włącza. Ja będę jeszcze o tym w czasie wycieczki rozmawiać, ale w Kazimierzu faktycznie pracuje się 2 razy wolniej niż gdzie indziej. Jak zaczęłam pracować w Kazimierzu, a zaczęłam tutaj od hotela, to ja byłam w szoku. Po dobrej szkole, po praktykach w orbisowskich jeszcze wtedy hotelach, jak przyjechałam do Kazimierza, to byłam w szoku. Ale proszę Państwa, do tego, że pracuje się 2 razy wolniej, to szybko się człowiek przyzwyczaja. A poza tym, proszę Państwa, z zegarami kazimierskimi to też ciągle mamy problem, bo ciągle nam nie chodzą, ciągle nam dzwony biją troszeczkę nie o tej godzinie, co trzeba, tylko musimy pamiętać, że mamy kościół parafialny, mamy kościół franciszkanów i one się muszą ze sobą zgrać. Więc a to jedne biją wcześniej, a to drugie biją wcześniej. No i jeszcze tutaj zaraz będzie widoczny zegar na farze. Proszę Państwa, on nam tak różnie chodzi, ten zegar, ale to mówią, że to dlatego, że zegar ufundowany przez Żyda. Ponieważ jeden z kazimierskich Żydów strasznie chciał mieć syna. Syn mu się nie rodził, więc uznał, że skoro jego Bóg mu nie pomaga, to Bogu chrześcijan, Bogu katolików, ufunduje zegar właśnie na farze. Podobno syn mu się urodził, proszę Państwa. Więc czasami z tym czasem warto troszeczkę zaigrać.
My też odrobinę dzisiaj igramy z czasem, już 19 minut po godzinie 12, ale w radiu w dobrym tonie jest trzymać się scenariusza i harmonogramu, więc trzymamy się tego. Drodzy Państwo, jeden ze stałych pierwszych punktów naszej audycji Podróże Małe i Duże, historia Lublina i regionu.
Lubelski Atlas Historyczny.
Druga wizyta w Liceum Unii Lubelskiej, gdzie jesteśmy z miejskim konserwatorem zabytków Hubertem Mącikiem, przedstawicielem Stowarzyszenia Architektów Polskich Bartłomiejem Korzuchowskim. Jesteśmy tutaj w związku ze stuleciem szkoły. Jest z nami klasa 3E i zadaniem uczniów tej klasy społeczno-prawniczej będzie opowiedzenie nam o historii tej szkoły, a my panowie dzisiaj zadajemy pytania. Pan konserwator, pierwsze pytanie.
Od czego się zaczęła ta szkoła?
Ida Bielewicz. Szkoła utworzona została 7 października 1921 roku.
No to dodajmy, że jubileusz jest obchodzony, bo w zeszłym roku była pandemia. Obchodzony w tym roku.
Było to pierwsze powszechne gimnazjum żeńskie w Lublinie, utworzone przez księdza Kazimierza Gostyńskiego.
Nauczyciel profesor Krzysztof Styczyński.
Po odzyskaniu niepodległości odradzający się kraj miał duże zapotrzebowanie na wykształcone kadry. To po pierwsze. Po drugie, dano szansę nauki rzeczywiście wszystkim. Polityka odrodzonego państwa zmierzała do tego, żeby zlikwidować zaszłości okresu rozbiorów. I to miała być szansa. I tutaj rola księdza Kazimierza Gostyńskiego, który przyczynił się tak naprawdę do założenia 3 szkół, a nie tylko naszej jednej, bo także chociażby Liceum Zamojskiego. I to było gimnazjum pierwsze, które było otwarte otwarte tak naprawdę na społeczność Lublina, która była dosyć zróżnicowana etnicznie, kulturowo i tak dalej. Nie zapominajmy, że bez mała 40% mieszkańców tego miasta stanowiła społeczność żydowska. Tutaj także mogli pobierać naukę, mogły pobierać naukę dziewczęta, także z tej społeczności, i dzięki temu w naszych murach kształciło się szereg zasłużonych takich chociażby osób w późniejszym czasie jak Anna Langfus.
Wydaje się, że wiersz koleżanki Julii Hartwig właśnie nawiązuje do jej koleżanek stąd.
Tak, dokładnie tak. Julia Hartwig także należy do takiego parnasu naszych absolwentów.
Nazywam się Michał Palonkę. Unia na swoich początkach była szkołą podróżującą. Na początku uczennice były zmuszone do uczęszczania na lekcje popołudniowe, na długą zmianę. Były przy ulicy Narutowicza, Namiestnikowska 12. Ten budynek był dzielony pomiędzy uczennice Unii, a uczniów pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Stanisława Staszica.
A potem jak było z siedzibami szkoły?
Potem szkoła przeniosła się do kwatry wojskowych przy ulicy Niecałej 6, a następnie do hotelu Ajkuszyca, znajdującego się na rogu ulicy Narutowicza i Kapucyńskiej.
Nazywam się Julia Hajnos. No oczywiście, jak wiadomo, w 1939 roku, kiedy wybuchła wojna, szkoła formalnie przestała istnieć, ale wtedy właśnie uczennice uczęszczały na tajne komplety i chyba z tego, co pamiętam, to 35 absolwentów skończyło wtedy.
To tak, tak jak Julka wspomniała, właśnie konkretnie 15 listopada 1939 roku szkoła została zamknięta przez władze niemieckie i wznowienie nauki nastąpiło w 1944 roku. W budynku Bursy przy Archidiakońskiej. W 1950 roku szkoła przeniosła się do obecnego Wojewódzkiego Domu Kultury i w roku 1966 finalnie do obecnego gmachu szkoły, w którym to niegdyś swoją placówkę miała szkoła podstawowa nr 12. Już w 1968 roku szkoła podstawowa została przeniesiona i funkcjonowało samo liceum imienia Unii Lubelskiej.
Na końcu pytanie do pana konserwatora i pana profesora o Pałac Tarłów.
Jest pomysł, żeby do szkoły wrócił dawny Pałac Tarłów, zlokalizowany bezpośrednio za budynkiem szkoły, sięgający XVI wieku, być może budynek w obecnej formie, w formie XVIII-wiecznej po przekształceniach XIX-wiecznych.
Co będzie, jak Pałac Tarłów wróci do szkoły?
Jednym z mankamentów naszej szkoły jest to, że rzeczywiście budynek architektoniczny nie jest przygotowany do takiej ilości uczniów i rzeczywiście dosyć boleśnie odczuwamy brak sal lekcyjnych, brak możliwości prowadzenia zajęć dodatkowych, zajęć pozalekcyjnych, i odzyskanie albo przejęcie tego budynku, co zostało oficjalnie zagwarantowane nam podczas obchodów uroczystych stulecia szkoły przez marszałka województwa, przez władze miasta, więc myślimy, że to się spełni. Co prawda zdajemy sobie sprawę, że nie nastąpi to z dnia na dzień, dlatego że jest tutaj pan konserwator zabytków, wie doskonale o tym, że prace remontowe, prace restauracyjne mogą potrwać dosyć długo w zależności od tego, co się odkryje w samym budynku, pod budynkiem, wokół budynku, ale jest to jakaś perspektywa, że uzyskamy przestrzeń do prowadzenia zajęć dodatkowych, uzyskamy przestrzeń do zajęć artystycznych, które w naszej szkole są prowadzone. Bardzo na to liczymy i im szybciej będziemy mogli skorzystać z tego budynku, nawet w formie takiej niewykończonej, niewyremontowanej, to już będzie jakaś ulga dla nauczycieli i dla uczniów.
O historii szkoły jako instytucji III Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie. Rozmawialiśmy dzisiaj z miejskim konserwatorem zabytków Hubertem Mącikiem, przedstawicielem Stowarzyszenia Architektów Polskich Bartłomiejem Korzuchowskim. No i byliśmy gośćmi klasy trzeciej E i pana profesora Krzysztofa Styczyńskiego.
Lubelski Atlas Historyczny. Audycja powstała przy współpracy z lubelskim oddziałem SARP.
Dwa księżyce, a ileż śniegu. A ten Kazimierz Dolny pod śniegiem to troszkę tak jak jakieś, nie wiem, magiczne alpejskie na przykład miasteczko, bo tych gór i pagórków całkiem sporo. Wczoraj nie były nam zbytnio potrzebne na przykład raki albo raczki, ale już dziś, kto wie, czy wszyscy ci, turyści, którzy chcieliby powędrować na przykład gdzieś wyżej w Kazimierzu, żeby zerknąć, jak pięknie ten Kazimierz Dolny wygląda, to z pewnością takie obuwie ze wzmocnieniem mogliby założyć, albo rakiety śnieżne, to zależy co kto i jak woli. Czy Państwa cieszy, czy nie cieszy taka zimowa, wreszcie prawdziwa, aż do przesytu, aż do przesady, niektórzy mówią, aura? 801 50 10 22, także 81 743 7383. My się oczywiście zimy nie boimy i tak jak pięknie wyśpiewała nam tutaj Justyna Steczkowska w Kazimierzu Dolnym do muzyki Grzegorza Ciechowskiego, no cóż, jest po prostu magicznie o każdej porze roku. Także teraz zimą, także wczoraj tak było, wtedy kiedy już spotkaliśmy się z naszą panią przewodnik.
Proszę Państwa, witam serdecznie. Ja nazywam się Danuta Bożecka. Tutaj dzisiaj mi przypomniano właśnie, że ja już drugie stulecie oprowadzam, bo no, w grudniu tyka mi ćwierćwiecze oprowadzania. I proszę Państwa, zapraszam Państwa na wycieczkę po Kazimierzu Dolnym. Ruszymy sobie przez ten wesoły dzisiaj rynek. Ruszamy. Młoda dama, uśmiechnij się troszeczkę. Nie lubisz chodzić pod górkę? No właśnie, bardzo dobrze. Ruszamy.
Pod górkę i to po śniegu, i to mokrym śniegu, bo taki właśnie wczoraj był na kazimierskich uliczkach i nie tylko, a im wyżej w Kazimierzu, tym tego śniegu więcej. Mogą Państwo zerknąć na nasz profil audycji, na popularnym portalu. Oczywiście polecamy, tam też się jak zawsze z Państwem spotykamy i listownie podróże@radio.lublin.pl. Ale skoro już z tak energiczną przewodniczką, z panią Danutą Bożecką się spotkaliśmy, no to ona w miejscu nie ustoi, tylko gna i gna razem z tymi wszystkimi turystami i z całą wycieczką, więc my też nie tracimy czasu i zaczynamy od tych najważniejszych turystycznych i przewodnickich miejsc.
I mamy kundelka, bo Kazimierz uwielbia zwierzęta. Co prawda tych kundelków na rynku już ciężko jest do nich dotrzeć, ciężko jest je znaleźć. Dlaczego? No bo się nam prawo zmieniło. Ale zanim się zmieniło prawo, po II wojnie światowej Kazimierz stał się taką mekką wycieczek szkolnych, miejscem, do którego bardzo często dzieciaki zjeżdżały na wakacje. No a dzieci lubią pieski?
Lubią.
Lubią pieski, lubią wszystkie zwierzęta. Korzystały z tego psy. Proszę Państwa, do tego stopnia korzystały, że z całej okolicy się psy zbiegały. Niektóre miały właścicieli, niektóre nie. No bo dzieci co? Dzieci dawały jeść. Dzieci dawały całusy, przytulały. No i kundelki rzeczywiście Kazimierz ukochały. Proszę Państwa, do tego stopnia się tutaj zbiegały, że jeden z piesków, wiemy, że mieszkał 4 km stąd i nauczył miejscowych, żeby brać psa na okazję. Więc za każdym razem, jak siedział sobie przy drodze, to go zabierano. Czasami do samochodu, czasami na wóz, bo ja jeszcze jak byłam taka jak ta młoda dama, to ja pamiętam jeszcze, że wozy na targ do Kazimierza przyjeżdżały. Proszę pana, w Kazimierzu tak było bardziej archaicznie. Pamiętam, to było tak z 15 lat temu, jak oprowadzałam takie nobliwe panie z zagranicy i kazały się zatrzymać autobusowi, jak jechał wóz drabiniasty z sianem. No jechał. Zdarzyło się, jeden jedyny, sama dawno nie widziałam, a one tak poprosiły. No zdarza się, proszę Państwa, jeszcze gdzieś tam po wsiach. Teraz w ciągu ostatniego dziesięciolecia trochę rzadziej. No. Po drugiej stronie Wisły mieliśmy kundelka, który do Kazimierza przeprawiał się promem. Ku zdziwieniu panów pracujących na promie, piesek zawsze wiedział, o której godzinie ostatni prom do Kazimierza odpływa, mimo że nie mamy rozkładu jazdy. Jakoś tak wyczuł, kiedy ostatni turyści będą szli. No ale proszę Państwa, nie wszystkie psy oczywiście lubiły dzieci, a Kazimierz to miasteczko malarzy, więc były psy, które się kręciły koło artystów. Jeden z tych psów szczególnie został dobrze zapamiętany, bo nosił malarzom pędzle do domu, dostawał od malarzy jedzenie, dostał imię, nazwano go tak z malarska Wernix.
I o tego Werniksa chcę Państwa zapytać. Już historię pieska i tak pani Danuta, nasza przewodniczka, nam tutaj przybliżyła, ale jeszcze powrócimy, bo ta historia to naprawdę bardzo, bardzo długa historia, ciągnąca się od Kazimierza Dolnego, aż po, drodzy Państwo, Bałtyk. Taka to historia tego pieska, więc do tej historii będziemy powracać, a ja Państwa pytam, to słówko Werniks, to imię, które zyskał ten kundelek, już później zaadoptowany tak naprawdę przez artystę malarza, ten Werniks, który innym malarzom malującym gdzieś tam na ryneczku kazimierskim nosił te pędzle z jednego rogu rynku na drugi róg rynku. Skąd wziął tak naprawdę to swoje imię i cóż Werniks oznacza? Chyba niezbyt często używamy to słówko właśnie dziś, ale w takim artystycznym miejscu, jakim jest niewątpliwie Kazimierz Dolny, z pewnością częściej. Dzień dobry pani Zofio.
Dzień dobry. No ja akurat, no nie wiem, nie zastanawiałam się w tym momencie nad tym słowem. No z wernisażem mi się to kojarzy, ale nie wiem, czy to tak wernisaż, to wystawa.
No na pewno troszkę malarsko, ale w inną stronę trzeba szukać, ale ja wszystko rozumiem, bo troszeczkę jesteśmy rozkojarzeni, jeśli chodzi o skupienie myśli, no bo to wszystko, co dzieje się za oknami, rozumiem, że w baryczce też, no potrafi zadziwić.
Mąż się cieszy, ale nosa nie wyścibił dzisiaj na dwór. Ja mam dwa maleńkie kurczaczki, już mają 3 tygodnie, no i muszę pójść do kurnika, dać im jeść, żyją. Panie redaktor, to jest cud natury, bo pomimo, że jest zima, to jedno, także wszystko to się kręci inaczej, ale one żyją. Trójka padła, bo spadły z wysoka ze słomy, a dwa żyje. Nie wiem, no może będą żyły, no taka jest...
No trzeba na nich chuchać i dmuchać, zwłaszcza tej zimy takiej śnieżnej.
Ale już dzisiaj rano słyszałam, jak ptaszki, bo tu u nas są krzewy, syn nie dał wszystkich przeciąć, jak płakały. Nie oszukujmy się, tak. No bo raptem się zrobiło, no jak się zrobiło, prawda? Zimno.
Mokro. To prawda, no i wszystko to, co jeszcze było oblepione na tych krzewach do zjedzenia, no nagle pod taką czapą śniegu, prawda? Tak. I nic nie
Żeby
widać.
Nawet to na krzewie zjeść, no to trzeba ten śnieg otrząsnąć, to dla nas to jest może takie, no niedużo tej pracy, pacnąć kijem czy tam czym. No ale dla ptaka jest to. No wszystko się pochowało, są u nas świerki, tu przelatują ze świerka pod świerk. No i mąż mówi, no nareszcie dmucha. Ja mówię, dobra, mi się w buty nasypało, bo ja muszę przejść przez ulicę do tego kurnika. To już od dzisiaj nie mam długich butów, będziesz chodził ty.
Właśnie, to co najważniejsze na dziś i taka bolączka chyba wszystkich, którzy się obudzili od samego rana, to czy mamy śniegowce, czy warto powrócić do tych archaicznych butów, albo do tych butów, które na przykład nadają się na jakieś wyprawy górskie.
No właśnie, ten wiaterek troszkę zazwiewuje, ale na razie jest tak w miarę, nie ma zasp takich śnieżnych. Do czwartku mówią, po czwartku, że będzie mróz. No, co ma być, to będzie, pani redaktor. No, przyszła zima, miała czas na to i przyszła. No, nie oszukujmy się, a jakoś się musimy dostosować. Wiadomo, że kto pracuje i kto musi dojechać, samochody jadą bardzo wolniutko, no już tutaj jeżdżą, ciągniki odśnieżają, takie te boczne drogi. Mówię do męża, że trzeba jutro, jak syn będzie jechał do sklepu, kupić ze 3 bułki chleba i wrzucić, bo później ten pan, który nam tam wozi ten sklepik taki obwoźny, prawda, to on jeździ tam po tych wszystkich dziurach takich, jak to ja mówię, może nie dojechać koło wtorku.
Właśnie, aby dojechał, czy dojedzie, czy nie dojedzie.
No, jakoś tak musi być, Ja pamiętam lata szkolne, pamiętam ten śnieg, który miał około 3 metrów, nawet w okolicach Kaczmi, tam gdzie byłam w szkole, w Kluczkowicach. Więc sankami, siedzieliśmy miesiąc w internacie, więc sankami przywożono nam chleb z Józefowa. No, sanek teraz.
No właśnie, tak się zastanawiam, czy w tym roku też nie będziemy mieli takich wspomnień, jak chociażby pani Zosiu. Proszę się tam trzymać ciepło, absolutnie w tej baryczce i wszystkiego dobrego pani życzę. Kolejni słuchacze. Dziękuję bardzo. No, dobrze, dziękujemy bardzo. Kolejni radiosłuchacze razem z nami. Halo, halo, dzień dobry.
Dzień dobry, pani redaktor. Ja w sprawie tego słowa werniksu. Werniks to jest takie słowo używane wśród malarzy. Jest to szlachetny lakier właśnie do celów artystycznych, dlatego używane jest to słowo wśród malarzy. To jest taki malarski preparat służący do konserwacji prac malowniczych.
Pani tak bardzo kocha zwierzęta, pani tak bardzo, pani Krystyno, kocha również psy.
Ja nie przedstawiłam się, przepraszam, ale już pani mnie po głosie poznaje.
I tak się zastanawiam, czy pani uważa, że to naprawdę dobre, takie mocne? Ja to bym właśnie powiedziała, że to takie mocne imię dla psa. I ten wizerunek psa, który jest tak naprawdę de facto...
To jest taki preparat, tak, on jest taki straszny.
No tak, ale właśnie też taki błyszczący, więc tutaj te rzeczy jak najbardziej podchodzą, bo ta figurka pieska Kazimierskiego to tak naprawdę skupia w sobie absolutnie wszystkie historie i legendy o wszystkich innych kundlach, kundelkach, psiakach błąkających się tam po Kazimierskim rynku. I on jest właśnie takim zbiorczym symbolem ich wszystkich, ale właśnie ten werniks pozował artystom do tego, żeby ten pomnik wyglądał tak, jak wygląda. Tak jest.
Tak.
Oczywiście.
No ale dobrze, że teraz pieski by tego nie polizały, no bo to było szkodliwe, no ale dla konserwacji no to jest taki preparat raczej mocny, żeby
tak,
to już nie zniszczyło
nam. Takie typowo jakby tam plastyczne i artystyczne kwestie tak. Wchodzimy. A proszę powiedzieć, czy Lublin tam od pani strony też zasypany?
Panie redaktor, zasypany. Lublin, moje podwórko zasypane. Ptaków, w drzewie się mi ptaki schowały. bo mają tą oczywiście karmę, ale mąż teraz poszedł im te kulki takie ze słoniną, bo kupiliśmy powiesić, żeby tych ptaszków było więcej. Także wszyscy się przestraszyli zimy. Ja się cieszę zimą, ale przez parę dni na pewno nie wyjdę w moim tym z tym chodzeniem, ale na pewno słabnie. Wszystko zaśnieżone białe. Tylko właśnie jak tak pomyśleć o tych pieskach, kotkach, to mi szkoda. Bo te zwierzaki się muszą pochować. Nawet te nasze bracia.
Wierzymy, że sobie dadzą radę. Wierzymy, że będą też wszyscy inni też tak wrażliwi na ich ból i cierpienie, więc może będzie dobrze.
Może będzie lepiej, no ale zimy trzeba się też cieszyć, no bo śnieg też potrzebny.
Także, właśnie, tak dużo takiego mokrego, który później będzie powolutku, stopniowo sobie wsiąkał w glebę, być może to będzie na duży plus, jeśli chodzi o stan wód w Polsce. Bardzo pani dziękuję.
Dziękuję, ja też.
Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję i jeszcze oddajmy głos naszej przewodniczce z Kazimierza Dolnego, pani Danuta Bożecka opowiada o Werniksie.
Werniks w końcu wśród malarzy znalazł sobie właściciela. No ale proszę Państwa, Werniks musiał z Kazimierza wyjechać, bo malarz był z Pomorza, więc wyjechał. No ale skończył się wiek XX, bezpańskie psy pozamykano w schroniskach, no a kary dla właścicieli źle zachowujących się psów były coraz wyższe, więc pieski w domach, ogródkach pozamykano. Pieski zniknęły z rynku, a malarze za nimi zatęsknili i postanowili wystawić pomnik wiernego Kazimierzowi Kundelka, no i zapozować miał właśnie Werniks. Pomnik się pojawił, a w tak turystycznej miejscowości pojawiły się nowe tradycje, bo jak ktoś chce do Kazimierza wrócić, to podobno wystarczy naszego Werniksa poklepać po nosku. Wiadomo, że niektórym osobom tak się ręka osuwa i to osunięcie to podobno na szczęście. Proszę Państwa, a Kazimierz rzeczywiście jest miejscowością bardzo turystyczną. Miejscowość w zależności, proszę Państwa, od tego, kto liczy, ale ma około 2000 mieszkańców zaledwie. Natomiast rocznie szacunkowo odwiedzana jest przez około 1 000 000 turystów. Więc turystyczna bardzo.
Niektórzy powiedzieliby, że to troszeczkę za dużo nawet tych turystów, ale proszę mi wierzyć, że są takie dni w roku, są takie pory roku także, kiedy tak naprawdę tych turystów nie ma aż tak dużo, nie jest to takie zatrzęsienie, no i można podziwiać po prostu Kazimierz Dolny, tak jak i wszystkie inne części naszego regionu. Pani Henryka niezmiennie o tym wyjątkowym dla niej. Dzień dobry.
Dzień dobry, kochani. A ja jestem sama, bez turystów, bez gór i pagórków. Przede mną przepiękna, biała, bezkresna dal. Przepiękna, śnieg lekko pada i ktoś się martwił, co będą jadły ptaki. Wszystkie kosy przyleciały do mnie, ponieważ na jabłonkach wiszą resztki jabłek. Kosy bardzo się cieszą. Kosy konsumują, mają wesele, mają bal. Ja wędruję bezkresną bielą. Nie ma tutaj żadnych turystów. Jestem ja i przyroda. Jest przepięknie. Dzisiaj nie widziałam jeszcze saren, ale wczoraj widziałam w ich ulubionym miejscu, właściwie nie sarny, tylko łanie. To są samice jelenia wielkie, szare, z tymi lusterkami z tyłu bielusieńkimi, na ich ulubionej plantacji czarnej porzeczki. Także kochani, nie tylko góry, nie tylko turyści, nie tylko miejscowości wychwalone w przewodnikach, ale też miejsca wyciszenia, miejsca przepiękne w samotności, gdzie przyroda i ptaki sobie radzą, i zwierzęta sobie radzą, i nieliczni już teraz tutaj ludzie sobie radzą, tak jak dzisiaj nie spotkałam żywego ducha, tylko ja i kosy, i padający śnieg. Słuchajcie, jest bajkowo. Drzewa wyglądają jak w najpiękniejszym jakimś albumie o zimie. Myślę, że trochę martwię się, jak będą te mrozy duże, jak dadzą sobie zwierzęta i ptaki, no i też ludzie dadzą sobie jakoś radę. A natomiast przypomina mi się mądrość mojej babci, która mówiła, że gdy kret robi wielkie kopce, to znaczy idzie głęboko w ziemię i wtedy zwiastuje duże mrozy. I w ciągu ostatniego tygodnia pojawiło się bardzo dużo wielkich, krecich właśnie tych kopców. No, sprawdzimy, czy moja babcia Jadzia miała rację, mówiąc, że w ciągu kilku dni przyjdą duże mrozy, o czym świadczą ucieczki kretów w głąb ich dolnych pięter rezydencji. Także kochani, cieszmy się z zimą, wyciszmy się adwentowo, czekajmy Bożego Narodzenia i cieszmy się przyrodą. W lipcu będziemy marzyć o takim krajobrazie, o takim nostalgicznym spokoju, o takiej bieli, która nas zachwyca, o takim czystym świecie. O takim czystym świecie jak nasze myśli, jak nasze czekanie na małego Jezusa. Zobaczcie, jaki piękny świat. Pozdrawiam niedzielnie, wszystkiego dobrego. Zapraszam na Podlasie. Chwalmy się tym, co mamy. Nie szukajmy daleko, nie szukajmy Tyrolu i innych Alp. Mamy skarby u siebie. To nasza mała ojczyzna. To jest najpiękniejsze. To, co kochamy, co nas kształtuje, co nasze serca po prostu otwiera i na drugiego człowieka, i na te warunki, w których żyjemy, i na tych bliźnich, z którymi się spotkamy, i na wspomnienia o tych ludziach, którzy to kształtowali, którzy sadzili te lipy, którzy sadzili te dzikie czereśnie, na których potem będzie dużo szpaków. Pamiętajmy też o nich i cieszmy się, że żyjemy, że widzimy, że jest pięknie. Pozdrawiam wszystkich.
Bardzo dziękujemy i dziękujemy za tę ogromną radość w Pani głosie, jak zawsze Pani Henryko, ale tę radość słychać w głosach wielu radiosłuchaczy, także możemy je wyczytać w listach od Państwa, podróże@radio.lublin.pl. Jak to dobrze, że są tacy, których zima cieszy i nie denerwują się tak jak kierowcy na drogach zasypanych właśnie śniegiem. A skoro już z tego Podlasia przepięknego, który ma takiego swojego smętka, pani Henryka, jednak gdzieś tam przemycała informację o tym, że tu gór nie ma, a tu góry są, no to spróbujmy zobaczyć, jak wyglądał ten Kazimierz dawniej, no bo wtedy tych gór było troszkę więcej, były to wietrzne góry.
Co było w Kazimierzu, zanim Kazimierz był Kazimierzem i skąd wzięły się kazimierskie koguty? Po drugiej stronie miasteczka mamy wzgórze i tam klasztor ojców franciszkanów, ale zanim franciszkanie do nas dotarli, zanim dotarło na nasze tereny chrześcijaństwo, miejscowość nadwiślańska należąca do Małopolski, kiedy nam się zaczęła ta państwowość polska tworzyć, ta miejscowość nazywała się Wietrzna Góra. Wietrzna Góra, no bo proszę Państwa, na wzgórzach, a od Wisły bardzo mocno nam wiało. No i Wietrzna Góra była miejscowością nadwiślańską, miejscowością u Przeprawy Wiślanej, no i oczywiście wioską rybacką. Ale zanim jeszcze ta Wietrzna Góra trafiła na mapy europejskie i mapy Polski, to w tej maleńkiej osadzie na wzgórzu, na którym teraz mamy klasztor, na wzgórzu, które jeszcze po dziś dzień nazywane jest Wietrzną Górą, tam znajdowała się wielka dziura, wielka rozpadlina. Z rozpadliny upiornie śmierdziało, więc miejscowi wymyślili sobie, że jest to wejście do podziemnego świata, świata, w którym mieszkają złe duchy. Żeby złe duchy nie wychodziły i nie zabierały ludziom tego, co mieli najbardziej potrzebnego, mieszkańcy składali im ofiary ze zwierząt magicznych. Najbardziej magiczne miały być czarny kur, czarny kogut oraz czarny kot. Koty jakoś uciekły, koguty zostały, więc to koguty składano w ofierze złym duchom. Ale w końcu zauważono, że czarnych kogutów brakuje. Oczywiście wyjeżdżano w obce wioski, żeby tych kogutów nakupić, ale jeden miejscowy chłopek roztropek uznał, że on nigdzie nie będzie jeździł. On te złe duchy oszuka. Mężczyzna upiekł chleb w kształcie koguta i ten chleb rzucił zamiast żywego ptaka. Oczywiście przyczaił się, poczekał sobie na wzgórzu, zobaczył, że złe duchy nie wyszły, co miało być dowodem na to, że dały się oszukać. Proszę Państwa, od tamtej pory znacznie częściej niż żywe ptaki składano te wypiekane z ciasta. No ale wieki mijały, chrześcijaństwo na te tereny dotarło, a koguty z ciasta trafiły na stragany kupieckie, bo zakazano składania pogańskich ofiar. No i na tych straganach kupieckich kogut z ciasta jest po dziś dzień i jest to najpopularniejsza pamiątka z Kazimierza. Oczywiście tych legend o kazimierskim kogucie jest mnóstwo, natomiast ta, którą Państwu przekazałam, jest to taka najstarsza legenda przekazywana z pokolenia na pokolenie kazimierskich przewodników. A proszę Państwa, rzeczywiście ten Kazimierz był kiedyś Wietrzną Górą i dopiero kiedy nastąpiło rozbicie dzielnicowe i Kazimierz trafił do ziemi sandomierskiej, a sandomierskim księciem został Kazimierz Sprawiedliwy, ten książę postanowił przekazać tereny Norbertanom z Krakowa. Norbertanie co prawda sprawdzili sobie, co się u nas dzieje, uznali, że jest dosyć niebezpiecznie, bo tereny były najeżdżane przez wojska ruskie, przez wojska tatarskie, a także przez jadźwingów z nadmorza bałtyckiego i zakonnicy uznali, że nie jadą w tę dzicz, ale na podmiankę podesłali nam norbertanki ze zwierzyńca pod Krakowem. Zakonnice chcąc nie chcąc zjechały do Wietrznej Góry, wystawiły swój niewielki drewniany klasztor na południe od miejscowości tak, żeby żyć w spokoju, oddane modlitwie i kontemplacji, ale tę najurokliwszą miejscowość, najbardziej znaną w okolicy, Wietrzną Górę, zaczęły nazywać Kazimierzem, żeby w ten sposób uczcić swojego darczyńcę, Kazimierza Sprawiedliwego. Więc dosyć stara nazwa już z XII wieku.
Ale ta Wietrzna Góra to oczywiście nazwa o wiele, wiele starsza.